Jednym z najbardziej ulubionych fragmentów Pisma Świętego Nowego Testamentu dla mnie jest początek Apokalipsy Świętego Jana Apostoła, drugi i trzeci rozdział, owe słynne siedem listów do kościołów w Azji. W liście do kościoła w Efezie anioł pisze: znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowany. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij. Droga Pani Aniu, drogie siostry, przywołuję te słowa Apokalipsy nie jako wyrzut, jako napomnienie z powodu odstąpienia od pierwotnej miłości, ale bardziej po to, aby zaprosić do ponowienia pierwotnej miłości. Bo w tych słowach kryje się sens ponawiania profesji w sposób formalny, uroczysty, ale i w sposób taki prywatny, nieformalny, jak to uczynimy jutro. Pragniemy ponawiać profesję nie dlatego, że od niej, nie daj Boże, odstąpiliśmy, ale po to, by na nowo zaczerpnąć siły, by trwać. Wszakże słabi jesteśmy i grzeszni jesteśmy, jesteśmy słudzy nieużyteczni. Czym zatem jest profesja rad ewangelicznych? W sensie formalno-prawnym jest publicznym wyznaniem, stąd słowo profesja, wyznaniem oddania siebie Bogu, jest ofiarowaniem swojego życia dla Boga. W ten sposób profesja rad ewangelicznych należy do kategorii najwyższych aktów kultu Boga. Dajemy Bogu siebie samych. Nie tylko coś, co mamy, ale siebie samych. Jest to najpełniejszy wyraz odpowiedzi miłości na miłość. I tę odpowiedź chcemy stale pogłębiać, ponawiać, bowiem odpowiadamy na nieskończoną miłość Boga. Ludzka miłość nigdy nie dorówna Bożej miłości. I to oddanie siebie Bogu na wyłączność jest określane mianem konsekracji. Posoborowa teologia liturgii słowo konsekracja rezerwuje wyłącznie w odniesieniu do osób. Dawniej mówiło się o konsekracji kościołów, konsekracji kielicha i pateny. Obecnie słowo konsekracja odnosi się wyłącznie do rzeczywistości osobowej. Natomiast dokonuje się poświęcenia kościoła, choć tradycyjnie jeszcze mówi się o konsekracji. Dokonuje się poświęcenia kielicha i pateny i wielu innych przedmiotów. Natomiast konsekruje się osobę. Nie bez racji więc kluczowy moment liturgii eucharystycznej też określany jest mianem konsekracji, bo to bowiem nie tyle chleb i wino, ale ciało i krew Chrystusa ofiarujemy Ojcu, a więc dokonujemy konsekracji. Poprzez akt profesji dokonuje się konsekracja, oddanie siebie na wyłączną własność Bogu. Z tym, że to jednak nie człowiek siebie konsekruje. Wbrew temu, co mówimy, to nie my składamy konsekrację. To Bóg nas konsekruje dla siebie, a my tylko pozwalamy się użyć. Pozwalamy się konsekrować. Inicjatywa należy do Boga. Przypomniał o tym Jan Paweł II zaraz w pierwszych słowach adhortacji Vita Consecrata, pisząc, że życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i nauczania Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Wyraźnie słyszymy więc, że życie konsekrowane to inicjatywa, to dar boskiej Trójcy. Dar Ojca udzielony Kościołowi poprzez naśladowanie Chrystusa dzięki Duchowi Świętemu. Bóg wybiera kogo chce i wtedy kiedy chce, doskonale znając naszą naturę, znając nasze walory, nasze ograniczenia, znając nas po prostu. On przenika nas i zna, a mimo to wybiera i takimi nas chce mieć. Nie wybiera doskonałych, nie wybiera aniołów, ale nas, tkwiących w ludzkiej marności. I właśnie w tej marności, w tej ludzkiej słabości, w tym potykaniu się, pełniej ma szansę objawić się moc Chrystusa, bezmiar Jego łaski. Ale by pełniej odpowiedzieć na tę inicjatywę boskiej Trójcy, potrzeba z naszej strony potwierdzania swojej gotowości, swojego oddania się, gotowości zanurzenia się w ocean Bożego miłosierdzia. Taki jest człowiek, że potrzebuje potwierdzania swojej decyzji. Poeta Jerzy Libert w wierszu Jeździec w ostatniej zwrotce wypowiada słowa: jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom. Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. I taki jest sens ponawiania naszej profesji. Pragniemy wracać do pierwszej miłości, podejmować pierwsze czyny, to znaczy budzić w sobie stale pamięć tej gorliwości, jaka nas przyprowadziła do wspólnoty, pod wpływem której powiedzieliśmy nasze pierwsze, uroczyste, ściskające za gardło tak, fiat. Zapewne wiele spośród tu obecnych pani zetknęło się lub przeszło formację w ruchu Światło Życie. W Krościenku nad Dunajcem, gdzie jak słyszałem często bywa wiele z was, jest Kopia Górka. To po prawej stronie jak się wjeżdża do Krościenka. Tam jest centrum ruchu Światło Życie, a na dole kościół Dobrego Pasterza, w którym znajduje się grób sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który całe swoje życie związał z tą miejscowością. Na Kopiej Górce, przed domem kupionym przez księdza Blachnickiego, w którym on założył centralę ruchu Światło Życie, swego czasu, nie wiem jak teraz to wygląda, nie byłem tam już bardzo dawno, swego czasu stała biała statua Maryi Niepokalanej nad źródełkiem, na którym był napis: proste jest moje zadanie, dawanie, ciągłe dawanie. Te słowa w pierwszej kolejności odnoszą się do źródła, które nieustannie tryska żywą wodą. Ale w dalszej kolejności te słowa odnoszą się do Maryi, która stale daje nam Jezusa. A ostatecznie odnoszą się do samego Chrystusa, który siebie wydał za ludzkość i stale siebie wydaje, aby świat uświęcić, aby świat konsekrować. Maryja więc, a jeszcze bardziej Chrystus, są więc dla nas wzorem naszej konsekracji, naszego wydawania się w ręce Ojca, aby przez nas świat był uświęcony. Chrystus nas wybiera i sobie poświęca, abyśmy byli znakiem dla świata, abyśmy byli źródłem uświęcenia świata. Ale zdajemy sobie sprawę, że to zaproszenie jest przerastające nasze siły i nasze możliwości. Dlatego z pokorą przyznajemy, nie ja, ale łaska Boża we mnie. A więc proste jest moje zadanie jako osoby konsekrowanej. Dawać siebie Bogu, Kościołowi, ludziom, światu, do którego jestem posłana i w którym jestem zanurzona. Proste jest moje zadanie być w sprawach Ojca. Tak jak zadeklarował to 12-letni Jezus w świątyni jerozolimskiej. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Właśnie to być w sprawach Ojca to jest zasadnicza racja stanu życia w Kościele osób konsekrowanych. W przypadku świeckich konsekrowanych, oprócz tego wymiaru trynitarnego, o którym wspomniałem, wymiaru chrystologicznego i eklezjalnego, ich konsekracja ma także wymiar świecki. Jest konsekracją w świecie, ale nie dla świata, lecz raczej od strony świata. Nie po to, abyśmy ugrzęźli w świecie, ale byśmy ten świat dźwigali. To jest nasze proste zadanie, ale jakże wielkie, jakże trudne, niewykonalne bez pomocy łaski Bożej. To nasze proste zadanie to być w sprawach Ojca przez Syna w Duchu Świętym. To nasze zadanie ma więc wymiar trynitarny. Dokonuje się ono, jak powiedzieliśmy, nie inaczej jak w Kościele, poprzez Kościół, który przyjmuje naszą konsekrację i dla dobra Kościoła. Jest w służbie Kościoła. W waszym przypadku, może nie bezpośrednio, ale pośrednio poprzez służbę światu i ludziom. Przypomniał o tym Jan Paweł II w cytowanej adhortacji Vita Consecrata w punkcie trzecim, gdzie czytamy, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Życie konsekrowane jest w samym sercu Kościoła. Jakiż byłby organizm? Czym byłby organizm, ciało bez serca? Albo gdyby to serce było wadliwe. Serce reaguje na najmniejsze bodźce, jakie angażują nasze ciało. Nawet bodaj każde mrugnięcie okiem znajduje swój rezonans w pracy serca. Takie mają być osoby konsekrowane. To jest ich proste zadanie. Być sercem Kościoła. Reagować żywo na wszystko, co dotyczy Kościoła i kochać ten Kościół. Wszak są w sercu Kościoła. Są sercem Kościoła. Godne przypomnienia są słowa, jakie Jan Paweł II skierował 3 czerwca 1991 roku nie gdzie indziej, jak przy katedrze kieleckiej. Powiedział wtedy do zgromadzonych tam osób konsekrowanych, głównie zakonnych, ale pewnie nie brakło tam i świeckich konsekrowanych, zapewne wielu z was tam było. Powiedział tak: konsekracja osoby, profesja, to szczególne zapuszczenie korzeni w Chrystusie, aby na nim budować całe swe życie i postępowanie. Kiedy Chrystus mówi pójdź za mną, to znaczy właśnie zapuść we mnie korzenie. Ja pragnę być glebą urodzajną twojego wzrastania, twojego budowania się w duchu. We mnie jest odkupienie. Jest odpuszczenie grzechów jako proces duchowego dojrzewania człowieka. Odkupienie jako nowe stworzenie. Wszystkie te skarby mądrości i umiejętności. Cała pełnia łaski i prawdy, dzięki której każdy człowiek może stać się doskonałym czcicielem Ojca, takim, który czci Boga w duchu i prawdzie. Konsekracja więc jest tym zapuszczeniem korzeni w Chrystusa, zakorzenianiem się w Chrystusie i w Jego Kościele, mistycznym ciele. To proste zadanie. Ale jak powiedziałem, owo oddanie Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym możliwe jest i ma sens jedynie w Kościele Świętym, we wspólnocie ożywianej wiarą, nadzieją i miłością. To jest więc akt miłości ku Bogu trójosobowemu i ku Kościołowi. Na to zwrócił uwagę Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata w 8 punkcie, pisząc, iż osoba konsekrowana, obcując przez Chrystusa z całym dziełem stworzenia w Jego pierworodnej głębi i bogactwie, równocześnie jest też przez Chrystusa głęboko zakorzeniona w Kościele. Ta miłość do Kościoła, to bycie sercem Kościoła, jest miarą dojrzałego, szczęśliwego powołania. Człowiek szczęśliwy swoim powołaniem kocha Kościół. Natomiast, jak mieliśmy tego w ostatnich tygodniach, przynajmniej dwa przykłady mocno nagłaśniane przez media, ktoś, kto osobiste problemy, własną niedojrzałość, która aż kapie z ust, próbuje usprawiedliwiać oskarżaniem Kościoła, biskupa, swoich przełożonych, współbraci, cały świat. To ktoś głęboko zraniony w swoim powołaniu. Ktoś głęboko niedojrzały. Człowiek, który dojrzały swoim powołaniem, kocha Kościół. To się przekłada na miłość do własnej, macierzystej wspólnoty, czasem trudnej. Czasem ta miłość jest dotkliwa, boli posłuszeństwem. Czasem ta miłość bywa krytyczna, czy nawet krytykancka, ale zawsze roztropna, zawsze umiarkowana, zawsze pokorna, jeżeli jest to dojrzałe powołanie. Natomiast niechęć do własnej wspólnoty, jakiś dystans, pogarda, może być oznaką kryzysu powołania, ale i kryzysu osobowości. Nasza konsekracja więc realizuje się w Kościele i nie ma innej drogi. To jest proste zadanie. Być w Kościele, ale i być w świecie. Dla was konsekracja to bycie w świecie, od strony świata, po to, by go uświęcać, by uświęcać świecki świat. Wiemy przecież, pisze święty Paweł w liście do Rzymian, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując objawienia się synów Bożych. Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych, Bożych córek, Bożych oblubienic, Bożych dzieci. A więc, parafrazując słowa świętego Pawła, można rzec, oczy świata, oczy stworzenia skierowane są na nas, w oczekiwaniu na nadzieję zbawienia, jaka przez nas ma się w świecie aktualizować. Powołane w Kościele Świętym do istnienia Instytuty Świeckie w 1947 roku to Boży dar dla Kościoła XX wieku, a może bardziej nawet XXI wieku. Jeszcze nie wiemy, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie pole działania, jak odpowiedzialne pole ewangelizacji dopiero przed nami się otwiera wraz z XXI wiekiem, wraz z trzecim tysiącleciem. Być może, nie stawiam się tu w roli proroka, być może procesy laicyzacji, których jesteśmy świadkami, bardzo agresywne. Być może procesy islamizacji europejskiej kultury, skutkujące wypychaniem Kościoła z przestrzeni publicznej i zapędzania go na nowo do zakrystii, być może będą wymagać od nas odpowiedzialności za Kościół, za człowieka, za świat. Może po to Boża opatrzność w Kościele powołała istniejącą od dawna jako pragnienie tę formę życia, jaką jest świecka konsekracja. Genialnie określa Instytuty Świeckie papież Paweł VI nazywając je laboratorium Kościoła, czyli miejscem, środowiskiem, gdzie Kościół bada, sprawdza, gdzie uczy się swoich relacji ze światem. A więc my jesteśmy ową awangardą świata. Jesteśmy na tej pierwszej linii. Czasem jesteśmy tym buforem zderzenia rzeczywistości nadprzyrodzonej i rzeczywistości doczesnej. Mocą konsekracji Chrystus w nas żyjący poprzez nas pragnie na nowo wcielać się w świat. Wchodzić wszędzie tam, gdzie nie dotrze urzędowy jego świadek, kapłan, osoba w habicie, ale wszędzie tam może dotrzeć świecka konsekrowana. Nie po to, by krzyczeć o swojej tożsamości, o swoim zaślubieniu, ale by wnosić świadectwo wiary, świadectwo radości, nadziei, odwagi i tej pewności, że nie ja, ale łaska Boża we mnie, łaska Boża przeze mnie. I jak wiemy, nie chodzi wcale o to, aby wszędzie tam, gdzie Boża opatrzność nas stawia pośrodku świata, aby tam działać. Przede wszystkim chodzi o to, aby tam być. Czasem być jako taki niemy, pokorny znak. Jak powiedziałem, znak poziomy, po którym będą deptać. Czasem celowo. Nie będą go dostrzegać. Czasem lekceważyć. Nawet duchowni, którzy wciąż nie rozumieją tej formy życia w Kościele. Ale to, że znak poziomy jest deptany, to nic dziwnego. Przecież to jest wpisane w jego naturę, w jego przeznaczenie. On właśnie taki jest, aby po nim jeżdżono, aby po nim deptano. Ale to nie zmienia faktu, że ma pozostać znakiem czytelnym, czasem znakiem sprzeciwu, a nawet kamieniem obrazy, o który inni, małoduszni, będą się potykać, który innym będzie przeszkadzał, których innych będzie prowokował do stawiania sobie i innym trudnych pytań. I to jest sens naszej konsekracji. Jesteśmy Chrystusowi potrzebni. Jesteśmy Kościołowi potrzebni. Światu jesteśmy potrzebni. Swoją obecnością, swoim milczeniem, ale i swoim czynem. Tak jak święty Józef, który wpisał się w historię zbawienia nie słowami, ale działaniem. Drogie Panie, więc przez akt konsekracji Boska Trójca zaprasza nas do prostego zadania, do bycia we wspólnocie z Boską Trójcą, z Chrystusem, z Maryją i świętymi. Osoba konsekrowana właśnie przez zanurzenie w Boską Trójcę, w Chrystusa, w Maryję, w świętych, w niebo całe, choć żyje sama, nigdy nie jest samotna, bo zawsze żyje w otoczeniu nieba całego. A więc cóż można odpowiedzieć na taką perspektywę, przed którą przed nami roztacza nasza wiara? Chyba można tylko powtórzyć słowa zakonnej poetki, siostry Nulli. Cóż mogę zdziałać więcej, jak siebie w Twoje oddać ręce, byś chciał i mógł działać ze mną, we mnie, przeze mnie. I cóż możemy więcej zrobić, jak naśladować Maryję, która w chwili zwiastowania, świadoma odpowiedzialności zadania, jakie zwiastuje jej anioł, odpowiada swoje pokorne fiat mihi secundum verbum